Słuchajcie, to kontynuujemy studium listu do Filipian. Zaczęliśmy taki temat w ramach tego listu. Postawa Jezusa Chrystusa lekcją, jak trwać w jedności, nienaganności na podstawie listu do Filipian, 2 rozdziału od 1 do 17. Taki jest temat rozpoczęty. I celem tej lekcji jest zobaczyć, co zrobił Jezus Chrystus i jak możemy naśladować Go w życiu społeczności, eklezji. I mamy pod rozwagą, zastanawiamy się nad postawą Jezusa Chrystusa i również nad postawą wierzących. Jaka ona ma być wzorowana na postawie Jezusa Chrystusa? I tydzień temu zaczęliśmy rozważać postawę Jezusa Chrystusa i powiedzcie mi, pod jakim kątem rozpatrujemy postawę Jezusa Chrystusa?
Miłości, posłuszeństwa,
uniżenia i
pokorzenia,
jednomyślności.
I czego jeszcze?
Prześladować.
Czyli 5 różnych aspektów. I powiedzcie mi, co pamiętacie z ostatniej lekcji, bo 2 godziny prawie rozważaliśmy 6 wersetów, czy 8. I co z nich pamiętacie? Co z tego zapamiętaliście, co powiedzieliśmy?
Jezus ogołocił się z chwały. Z chwały Bożej.
Ja jeszcze tak uzupełnić tylko chciałem, bo jeszcze Rafał mi tam po ostatnim studium zwrócił uwagę, że podając wam ten przykład z szefami tam, z szefem, synem, zastosowałem takie słowo cieć. Do stróża. Jako jakiejś takiej najniższej, jednej z najniższych prac w firmie, tak? I Rafał mi zwrócił uwagę, że może to słowo jest takie niezbyt odpowiednie. Ja się zgadzam, bo dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa lepiej użyć jakiegoś innego sformułowania, temu, nie wiem, szeregowy pracownik, dozorca, czy jakoś inaczej. Tak, wiecie, bo jednak rozmawiamy o wszechmogącym Bogu, także nie mówimy o kimś zwykłym, mówimy o Bogu wszechmogącym, o Panu nieba i ziemi, Stworzycielu. Także niby to może są jakieś drobnostki, subtelności, ale jednak nie po to studiujemy Słowo Boże i nie po to wzrastamy w poznaniu, żeby no, po to to robimy, żeby również umieć słowa odpowiednio dobierać. Także ja przyznaję rację Rafałowi, chciałem to dzisiaj oficjalnie powiedzieć, bo to się też nagrywa, że to jest prawda, że trzeba również uważać na to. Oczywiście ja użyłem tego, żeby pokazać, jak sam Bóg Wszechmogący przyszedł na ziemię, jak się uniżył mocno, natomiast no...
Porównanie dobre, tylko czasami...
Porównanie dobre, czy... Tak, tylko że po prostu to słowo było zbyt takie potoczne. Także okej, w porządku. Mówimy o Wszechmogącym Bogu, słuchajcie, i należy Mu oddawać chwałę zawsze, we wszystkim, wszędzie, nawet opisując to, co zrobił dla nas sam Pan Jezus Chrystus, przychodząc na ziemię. Okej, także ja tylko w kwestii uzupełnienia, wyjaśnienia tego. Wiecie, bo różna jest również wrażliwość osób, które kiedyś może będą tego słuchać, także to też jest istotne i warto o tym powiedzieć. To tak na wstępie, jako uzupełnienie do ostatniej lekcji. I mówcie mi, co pamiętacie z studium. Paweł zaczął, że Jezus Chrystus jako Bóg Wszechmogący ogołocił się z chwały. Zostawił chwałę, tak? Nie przestając być Bogiem z natury. Tym, który jest, który był i który zawsze będzie. Który jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Bóg na żadną chwilę nie przestał być Bogiem. Nie przestał istnieć jako Bóg. Bo nie byłby już Bogiem, który jest, który był i który będzie. Bo miałby przerwę w byciu. To Biblia nas nie naucza, bo Bóg zawsze, On jest. Samo imię. Ja jestem. czyli ja jestem zawsze. Czyli ogołocił się z chwały. I co dalej?
By przyjąć postać sługi.
Tak, co to znaczy? Ogołocił się, uczynił się pustym, pozbawił się chwały, tak? Dlaczego to zrobił?
Miłości.
Dobrze, werset szósty. Co to znaczy, że nie uważał bycia równym Bogu za grabież?
Nie uważał, że to mu się należało.
Nie, że się należało. Należało.
Jemu się to należało.
Ale nie uważał, że...
To jest, że to coś, nie wiem, może...
No właśnie.
Ta chwała mu się należała jako Bogu i on nie...
Dobrowolnie.
Nie, że ktoś go grał.
Pomalutku.
Jest jego.
Wercia najpierw.
Nie przywłaszczył sobie czegoś, prawda?
No po prostu miał.
On to miał.
Miał ją. Nie zdobył tego, po prostu miał to, ale co? Nie uważał tego za grabież.
To, co miał, jakby z jednej strony, że to, co miał, jak najbardziej miał słusznie.
Tak.
Z drugiej strony, no właśnie. Sam z tego zrezygnował.
Tak. Co to znaczy, nie uważał tego za grabież w tym sensie? To samo stwierdzenie, nie tak, uważał tego za grabież.
Dokładnie jest napisane, że nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Czyli
No właśnie.
Ponieważ to on sam był Bogiem, to było dla niego naturalne, że chwała, władza mu się należy i że pragnienie tego jakby nie jest grabieżą. To mu się należy, bo jest Bogiem. Natomiast świadomie z tego zrezygnował.
Tak, wszystko to jest prawda, co mówicie. Brakuje w tym tylko jednego elementu, o którym kładłem nacisk bardzo duży w tej kwestii grabieży. Kto pamięta?
Że był równy z ojcem, tak?
Słucham?
Był równy z ojcem.
Tak, i jest cały czas, tak? On był równy z ojcem. Tylko, że co to znaczy nie uważał za grabież?
Nie
przywłaszczył sobie tego, tak?
Przez rabunek, nie uważał tego za łupić. Mhm.
Tak, ale jeszcze jedna rzecz, o której mówiłem. I kilka razy ją powtarzałem, słuchajcie. Pamiętacie? Chodzi o to, że on nie trzymał się tego siłą. Bo coś, co się zdobywa, trzyma się i nigdy się tego nie chce puścić. Bo uważa się to za coś, co się należy. A on nie trzymał się tego. Po prostu, tak jak mówicie, gotów był to oddać, zrezygnować z tego, czyli nie trzymał się tego za wszelką cenę. Rezygnując, dobrze, tylko że chodzi o to, żeby zobaczyć, co to znaczy, że on nie trzymał tego jako zdobyczy.
Ja
gotów był z tego zrezygnować.
Ja to miałem tak? Zapamiętane sobie jako mój skarb taki przytulony. Nie?
Tak. On nie uważał tego za zdobycz, że teraz tego nie puści. Dlaczego? No bo wtedy nigdy by na ziemię nie przyszedł. To wszystko prawda, co mówicie, tylko jeszcze ten element właśnie, że on tego nie trzymał się za wszelką cenę. Bo coś, co się zdobywa, trzyma się za wszelką cenę i wyrwać to komuś jest bardzo ciężko, a dobrowolnie on nigdy tego nie odda. Natomiast Chrystus dobrowolnie oddał to, co mu się prawnie należało, nie trzymał się tego, zostawił to i przyszedł na ziemię. I to zrobił to z miłości właśnie między innymi. W tym sensie nie uważał tego za grabież. Ogołocił się, tak jak powiedzieliście, uczynił się próżnym z chwały, przyjął postać i stał się podobny ludziom. Co to znaczy? Pamiętacie, omawialiśmy to.
Uznany za człowieka został.
Tak? Co to znaczy został uznany za człowieka? Najpierw przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom.
Świadkowie potwierdzili, że to był człowiek z krwi i kości.
Tak. Przyjął postać człowieka, przyszedł jako człowiek na ziemię, tak? Dobrze mówicie. Tak. I werset ósmy, co mówi Robert? Powtórz, że to zostało
przez świadków
potwierdzone,
że to był człowiek.
Z postawy uznany za człowieka, jego człowieczeństwo zostało potwierdzone. Czyli przyszedł jako człowiek i ono zostało potwierdzone, że to był człowiek. Jest dalej, tak?
Ciekawe, ale jakby za czasów, kiedy był człowiekiem i chodził po ziemi, nikt nigdy tego faktu nie poddał pod wątpliwość.
Tak, bo to było oczywiste. Podważano jego boskość, nigdy człowieczeństwo. Pamiętajmy również, bardzo ważna rzecz, bo my mówimy, Jezus był, ale pamiętajmy, że on wciąż jest człowiekiem, bo zmartwychwstał w ciele, jest Bogiem i człowiekiem cały czas, w ciele uwielbionym, chwalebnym. Czyli Jezus był człowiekiem i jest człowiekiem również, Bogiem i człowiekiem jednocześnie. ale to tak na marginesie. Więc jego człowieczeństwo zostało potwierdzone i on był w pełni Bogiem, nigdy nie przestał być Bogiem, tylko oddał chwałę, tak, władzę swoją i jego człowieczeństwo było stuprocentowe i zostało potwierdzone. Więc mamy do czynienia z kimś, kto był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Miał naturę Boga i naturę człowieka. I jedno i drugie zostało potwierdzone. Jego bóstwo zostało potwierdzone przez zmartwychwstanie, że był tym, za kogo się podawał, bo on się podawał, że jest Synem Bożym. Czyli jedno i drugie zostało potwierdzone. I teraz dlaczego to zrobił, mówiliśmy? Z miłości do kogo?
Do Ojca i ludzi.
Tak. Z miłości do Ojca i z miłości do ludzi. Z miłości do Ojca dlaczego? Bo co z tym się wiąże?
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo i jednomyślność. Bardzo dobrze. To są dwa elementy, które się ze sobą łączą. Był posłuszny Ojcu, to była ich decyzja. Czy Jezus zrobił to po niewoli, powiedzieliśmy?
Nie.
Nie, dobrowolnie. Czyli on miał tę samą myśl, co?
Co Ojciec.
Był posłuszny Ojcu, ale dobrowolnie. I mówiliśmy to sobie, że można być komuś posłusznym, ale wcale nie dobrowolnie. Po niewoli. Jestem posłuszny, ale gdybym mógł, to bym nie był. I wtedy trudno mówić o jednomyślności, prawda? I mówimy o posłuszeństwie, ale już o jednomyślności nie. Bo ja z tą osobą, której jestem posłuszny, nie jestem jednej myśli. Ja nie chcę. Natomiast tu mówimy o jednomyślności i posłuszeństwie, które są ze sobą połączone. I również zrobił to z miłości do kogo?
Do ludzi.
Bóg to zrobił z miłości do ludzi. Nie tylko Jezus umiłował świat, ale Ojciec także umiłował świat, bo posłał swego Syna. Więc Ojciec umiłował świat, Syn umiłował świat. Tak? I również Duch Święty, którego ma Ojciec i Syn, również umiłował świat, bo Bóg jest miłością. Dobrze, słuchajcie. I jak wyglądała jego postawa uniżenia, pokory Jezusa? Co czytaliśmy o tym?
W prześladowaniach milczał, nie odpowiadał.
To prześladowania, tak. Też, bo uniżenie i pokora wiążą się również z prześladowaniami bardzo mocno. Natomiast w jaki sposób był uniżony i pokorny? Czytaliśmy kilka fragmentów.
Został położony w czołowie, czyli nie jako król.
Król w pałacu.
To znaczy, był królem, urodził się król, ale tego nie było widać absolutnie w żaden sposób, tak? Nie urodził się w pałacach, nie chodził w koronie, nie oddawano mu chwały jako królowi cały czas. Wychowywał się w przeciętnej rodzinie, tak? Tak. I on nawet będąc człowiekiem jeszcze się uniżył. I tu widać jego pokorę, naszego Pana. Widać pokorę. Że urodził się w takich warunkach, w jakich się urodził, w rodzinie w takiej, jakiej Bóg mu wybrał, tak? Że to była rodzina, przeciętna rodzina żydowska. Jak jeszcze widzimy jego pokorę i uniżenie?
Przez umycie nóg uczniom.
Słucham?
Przez umycie nóg uczniom.
Też przez umycie nóg uczniom, jeszcze w stosunku do Ojca?
Przez to, jak oddał życie za grzechy nasze.
Tak. Był posłuszny do śmierci, tak?
Mimo, że nie było to łatwe.
Tak.
Kiedy się modlił przed ukrzyżowaniem, mówił, że Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie to, ale niech Twoja wola się dzieje, a nie tak. Moja. Tak?
Popatrzcie, że posłuszeństwo, jednomyślność, uniżenie i pokora bardzo mocno są ze sobą związane. Bardzo mocno są ze sobą związane. Czasami jedna rzecz, którą zrobił Pan Jezus, zawiera w sobie i jedno, i drugie, i trzecie. Ale zauważcie, jak się zmienia ta postawa, gdybyśmy wyjęli z niej tylko jednomyślność. Czyli mamy tak, posłuszeństwo, tak, pokorę w pewnym sensie, ale bez jednomyślności, czyli ja to wszystko robię, bo muszę.
To jest miłością.
Widzimy pewne czyny, tak? Ale one nie wynikają z jednomyślności, że ja się z tym zgadzam, co robię.
No
No wtedy z miłością taki kiełbasa nie byłby problem.
Wtedy problem to połączyć.
No robiłby
z musu,
ale już nie dlatego, że.
Więc popatrzcie, wystarczy wyjąć jeden element i reszta też ulega zakłóceniu, że to wszystko jest ze sobą związane. I ta jednomyślność jest bardzo istotna, bo z niej wynika, że czyn, który ktoś robi, robi dobrowolnie. Zgadza się z tym, co go spotyka. Dlatego ta jednomyślność jest tak mocno zaakcentowana również w liście do Filipian. I uniżenie i pokora Pana Jezusa była widoczna na wtedy, kiedy był na ziemi, chodził, tak? Zawsze zwracał uwagę na Ojca, zawsze mówił, że czyni wolę Ojca. Nie wywyższał się nigdy. Tak jak Kasia mówiła, umył nogi uczniom. Nie złorzeczył ludziom. Kiedy mu o nim źle mówiono, to nie odpłacał tym samym. Tak? Nie walczył o swoje.
Tak, jeśli by chciał, to by tam...
Tak.
Legiony tych
kiedy przyszli go zabrać na ukrzyżowanie, aresztować go, to też nie walczył, bo wiedział, po co przyszedł.
Nie buntował się.
Tak, przyjął to wszystko bardzo pokornie, z uniżeniem, wiedząc, co musi na niego przyjść. I teraz jak się zachowywał w prześladowaniach, to bardzo ściśle jest ze sobą związane.
Błogosławił swoim oprawcom.
Błogosławił swoim oprawcom.
Jak baranek szedł na rzeź.
Tak, nie przeciwstawiał się temu.
Łagodny był. Cichy,
łagodny, cichy, tak.
Do końca posłuszny woli Ojca.
Tak. Więc w prześladowaniach zachował wszystkie te elementy, które rozważaliśmy wcześniej. Bo tak jak sobie powiedzieliśmy, póki życie człowieka w miarę się układa, nie? To można to wprowadzić w życie. W momencie, kiedy zaczyna się dziać coś z naszym życiem, nasze życie jest zagrożone, czy cierpieniem, czy jakimiś innymi problemami związanymi z naszą postawą, to wtedy trudniej jest ją zachować. Wtedy często ludzie zmieniają postawę. Dlaczego? Bo w ten sposób próbują się bronić przed tym, co może na nich przyjść.
I trudno też pamiętać o właściwych priorytetach. Jezus do końca o tym pamiętał.
Tak. Więc w prześladowaniach Jezus zachował miłość do ludzi, miłość do Ojca, jednomyślność z Ojcem, posłuszeństwo, pokorę i uniżenie. To jest ważne, że w prześladowaniach wszystkie te elementy dalej funkcjonowały w postawie Pana Jezusa. Dlatego Paweł mówi co? Niech będzie, co? Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. Wasz umysł ma być tak nastawiony, jakie było postępowanie Jezusa Chrystusa. Więc my rozważamy postawę Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo w nas ma być takie nastawienie. My mamy czerpać z tego przykład do postępowania, kiedy nas spotykają przykrości, kłopoty, kiedy... mamy chęć poróżnienia się z kimś, tak? Pokłócenia się, postawienia na swoim, czy chęć posłuszeństwa, my chcielibyśmy po swojemu być nieposłuszni, tak? Chcielibyśmy po swojemu postępować. Także mamy patrzeć na tą postawę, tak jak Paweł tutaj mówi. Dobra, to w kwestii przypomnienia mamy to omówione. Teraz dawajcie, przeczytamy sobie jeszcze raz ten fragment, ten kawałek rozdziału i będziemy omawiać sobie to, co się stało z Jezusem po zmartwychwstaniu. Przeczytajmy sobie od 1 do 17 wersetu i będziemy jeszcze raz omawiać do końca osobę Jezusa Chrystusa.
Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu, pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie, zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi.
Dobrze. Z tego wyciem cieszcie i radujcie ze mną. Dobrze, słuchajcie, omawiamy sobie teraz fragment 9, 10, 11. Mamy te trzy wersety, bo omówiliśmy te wcześniejsze i dalej kontynuujemy osobę Jezusa Chrystusa i mamy werset 9, że Jezus okazał posłuszeństwo, uniżył samego siebie, przyszedł na ziemię, wykonał wszystko zgodnie z wolą Ojca, będąc z Nim jednomyślnym. I teraz co czytamy dalej? Dlatego Bóg, tak, i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na ziemi, na niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Przeczytajmy sobie kilka fragmentów i będziemy to omawiać. Pierwszy fragment to jest list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, drugi, trzeci werset. Pierwszy rozdział, drugi, trzeci werset.
W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
Co my mamy tutaj? Mamy Syna Bożego, który co zrobił? Stworzył wszechświat. Tak? No bo Bóg stworzył coś z niczego. Jest napisane, że Bóg stworzył świat, a nie ktoś, Bóg za czyimś pośrednictwem. Sam Bóg stworzył świat.
Tak.
Prawda? I potem co zrobił ten Bóg? Syn jest dziedzicem wszech rzeczy. Stworzony został przez Niego świat, który będąc odblaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. Czyli mamy tak. Chrystusa, Syna Bożego, który miał chwałę, dziedzic, który świat stworzył dla Niego i przez Niego, Potem przychodzi, zobaczcie, na ziemię, żeby przez samego siebie dokonać oczyszczenia z grzechów. I na powrót co? Zasiada po prawicy. Czyli stamtąd przyszedł na ziemię i tam wrócił. I Jezus mówi wielokrotnie, ja odchodzę do Ojca i więcej mnie zobaczycie. Żebyście widzieli, to byście się cieszyli, że ja odchodzę. Czyli odszedł tu i wrócił z powrotem. Co jest bardzo ważne, słuchajcie. Przeczytajmy sobie z pierwszego Piotra jeszcze, trzeci rozdział. Z pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział. Dwudziesty pierwszy i 22 werset.
Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który poszedłszy do nieba jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie zwierzchności i mocy.
Aniołowie zwierzchności i mocy, który poszedł do nieba i jest po prawicy Boga. Czyli mamy do czynienia z czym? Po wykonaniu swojej misji Chrystus na powrót zasiada po prawicy Ojca. Wrócił skąd wyszedł. Tak? Po dokonaniu tego, co miał tu dokonać. Następny fragment, drugi Piotra, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety.
Szymon Piotr, sługa i apostół Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Jako, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie nie stali się,
Przez nie stali się
uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie.
Zobaczmy ten fragment. Pierwszy werset co mówi? Aha. Czyja sprawiedliwość?
Boga.
Boga. Boga, Jego sprawiedliwość sprawia, że my jesteśmy sprawiedliwi. I mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jezus, Paweł tutaj mówi o Jezusie jakim? Bogu i Zbawicielu, czyli Jezusie już w chwale. Zgadza się?
Tak.
Czyli to już jest Jezus uwielbiony. I w Nim mamy nadzieję. Następny fragment. Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan studiowaliśmy, więc nie będzie problemu ze zrozumieniem tego fragmentu. Pierwszy rozdział, 19-23.
I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły? Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich. Wysoko, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem, wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią Tego, który wszystko we wszystkich napełnia.
Co uczynił Bóg Chrystusowi?
Wskrzesił
z martwych. Kto zmartwychwstał? Bóg czy człowiek?
Człowiek
zmartwychwstał. Jezus Chrystus, tak? Wskrzesił z martwych. Posadził po prawicy. W miejscach niebiańskich. Wysoko, ponad wszelką
władzą i zwierzchnością.
Ponad wszelką. Chrystus jest ponad wszystkim. Ponad wszelką władzą i zwierzchnością.
Ponad wszelkim imieniem.
Tak, ponad wszelkim imieniem. Zarówno w tym świecie, jak i w przyszłym. To jest chwała Chrystusa po zmartwychwstaniu. Idziemy dalej. Mamy list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Dwunasty werset.
Znaczy ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga.
Chrystus co zrobił?
Złożył jedną ofiarę.
Jedną ofiarę.
Na zawsze.
Na zawsze. I zasiadł?
Po prawicy Boga.
Zasiadł po prawicy Boga. Dwunasty rozdział, drugi werset tego samego listu.
Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Co zanim zasiadł po prawicy tronu Boga musiał przejść?
Wycierpiał krzyż i hańbę.
Krzyż i hańbę. Czyli patrzcie, posłuszeństwo, jego skutkiem chwała. Powrót do chwały. Mówimy o chwale, ponieważ Jezus się ogołocił z chwały. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo niektórzy mówią, widzicie, Bóg mu wszystko dał. On nic nie mógł wziąć, on wszystko dostał. Bóg mu dał. Jakby on był Bogiem, to by sobie sam wziął. Słyszeliście takie argumenty? To jest argument na to, że Jezus nie jest Bogiem. On wszystko od Boga otrzymał. To jest tylko człowiek. Zaraz sobie o tym powiemy, słuchajcie. Bo to jest bardzo ważne. Dzieje apostolskie. Kolosan jeszcze, przepraszam. Kolosan 3:1.
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.
Gdzie zasiada Chrystus? Po prawicy Boga zasiada. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 55 i 56 werset. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 55 i 56, znany fragment.
A on pełen Ducha Świętego patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga i powiedział: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga.
Co widział Szczepan?
Syna Człowieczego się
stojącego po prawicy Boga. Chwałę Bożą i Syna Bożego stojącego. Czyli Jan zobaczył to, co my czytamy. Jan widział, Szczepan widział to w widzeniu, co my czytamy. O czym my czytamy. Czyli mamy naocznego świadka. I Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 1 do 5. To jest modlitwa Syna do Ojca. Może od 33 wersetu poprzedniego rozdziału jeszcze.
To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby też Twój Syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja uwielbiłem Ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat.
Co mówi Jezus?
Przed powstaniem świata miał tą chwałę.
Miał chwałę. Chwałę. Miał ją. Była jego udziałem. To jest ktoś, kto powołał wszystko do bytu. Ktoś, kto jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Ktoś, kto jest wiecznym Synem Bożym. Bo Bóg jest wiecznie Ojcem, Bóg Ojciec, a On jest wiecznie Synem. Niektórzy próbują znaleźć początek Syna, no ale w takim razie Ojciec w pewnym momencie jeszcze nie był Ojcem. To są filozoficzne dywagacje. Słowo Boże nas przekonuje, że zawsze był Ojciec, Syn i Duch. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Słowo Boże nas naucza, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. To jest bardzo ważne. I teraz, dlaczego Jezus prosi Ojca, uwielbi mnie tą chwałą? Dlaczego czytamy, że Bóg mu dał? Że on zasiadł. Dlaczego? Że Bóg mu to dał, tak? Czytamy tak? Czy chwała Jezusa jest do podważenia, którą ma w tej chwili? Nie. Nawet naoczni świadkowie to stwierdzają. Czyli po zmartwychwstaniu Jezus jako Bóg człowiek, bo do momentu, kiedy się narodził z Marii, Syn Boży był Bogiem. Nie był człowiekiem. W pewnym momencie dziejów historii narodził się z Marii i był Bogiem w ludzkim ciele. Zmarł, ukrzyżowany, zmartwychwstał w chwalebnym ciele i zasiadł po prawicy Ojca. Dlatego Jan mówi, widziałem chwałę Bożą i Syna człowieczego stojącego po prawicy. Bo Syn Boży jest również Synem Człowieczym. To jest Bóg i człowiek. Mesjasz. Król Izraela. Czy to jest jasne, słuchajcie? Do tej pory, jak gdyby rozumiecie, z kim mamy do czynienia? To są fundamentalne rzeczy. I teraz dlaczego on prosi? Wracamy do listu do Filipian. Siódmy werset. Ogołocił, wypróżnił, uczynił siebie pustym. Zobrazuję wam, o co chodzi tutaj. Czy wy może rozumiecie? Dlaczego Jezus prosił Ojca?
On oddał chwałę.
Co to znaczy oddał? W jakim sensie oddał?
Nie korzystał z
tego. No to by potem sobie wziął i korzystał. Po co prosić? Szto moje. Należy mi się.
Zrzekł
się. Bardzo dobre słowo. Wiecie, to jest na tej zasadzie. Podam taki przykład z życia. Jeżeli ty mówisz tak. Mam Mercedesa w garażu, ale przez 2 tygodnie nie używam go. Będę jeździł autobusem jak wszyscy ludzie. Ale on jest wciąż twój. Za 2 tygodnie wsiadasz, nikogo nie pytasz o zdanie i jedziesz. Ale jeśli ty oddasz tego Mercedesa i on już nie jest twój, to żeby nim pojeździć, to co musisz zrobić? Pójść do nowego właściciela i powiedzieć, możesz mi go zwrócić? I teraz ten ktoś może ci go zwrócić, bo on już nie jest twój. Dlatego, bo ty się go pozbyłeś. Zrzekłeś się go. Czy rozumiecie, co zrobił Pan Jezus Chrystus? My to mamy zapisane, że od początku było to zaplanowane, że koniec i zmartwychwstanie było zatwierdzone, że tu żadnych niespodzianek nie było. Mamy od początku do końca opisaną historię świata. Wiemy, że wszystko musiało się udać, bo Bóg tak zaplanował. Niektórzy mówią, a co by było, gdyby było? Wiadomo było, że wszystko będzie jak należy. Dlaczego? Bo Bóg wszystko zaplanował. Mimo to musimy zobaczyć tą właśnie kwestię. Że Jezus, przychodząc na ziemię, zrzekł się tej chwały. To jest niesamowita rzecz, którą Bóg zrobił z miłości. On nie odłożył jej na chwilę. On się jej zrzekł. I żeby ją na powrót mieć, musiał powiedzieć: Ojcze, uwielbij mnie tą chwałą, jaką miałem, zanim świat powstał. Wiadomo było, że ojciec go uwielbi. Ale musimy zobaczyć, w tych słowach widać to, co Chrystus zrobił dla ludzi. Ten akt poświęcenia, który Bóg zrobił dla ludzi. Dla mnie to jest bardzo, słuchajcie, niesamowite, uderzające i wspaniałe. Dlatego jeśli czytamy, tłumaczę wam jak rozumiem. Wy musicie ocenić, czy to się trzyma tekstu, czy nie. Dlatego w te wszystkie miejsca, które czytamy, że Jezus prosi o coś Ojca, że Bóg mu coś dał. Ja kiedyś, jak nie byłem człowiekiem odrodzonym, nie rozumiałem tych rzeczy, to dla mnie to też był argument, że Jezus nie jest Bogiem, bo żeby był Bogiem, to by sam sobie to wziął. I Jezus mówi, że ja sam mogę sobie życie wziąć, tak? Ja je biorę, sam je daję i sam je odbieram. Natomiast kiedy zrozumiałem, co Chrystus zrobił, ogałacając się, zobaczyłem, jak wielką rzecz Bóg zrobił dla ludzi i jak zasługuje na wdzięczność. I dla mnie teraz, kiedy rozmawiam z kimś, kto mówi, a widzisz tutaj, ja mówię, ty tego nie rozumiesz. Jezus się tego zrzekł. Dlatego prosi o to z powrotem. A nie odłożył to na chwilę na półkę. Ja mówię, to jest wspaniałe w postawie Jezusa Chrystusa. Potrafił się z czegoś zrzec. Z miłości, z posłuszeństwa, z pokory. Oddał coś, co mu się należało. Nie trzymał się tego, wiecie, jak palcyma i nogami, jak to niektórzy mówią, że oderwać go od tego nie można. Nie. Chrystus dobrowolnie się tego wyrzekł. Dlatego otrzymując na powrót to, otrzymał to od Ojca. Dlatego o to prosi. Więc jego uniżenie nie było udawane. Wiecie, jak ja to mówię, teraz wracam do tego Mercedesa. Ktoś ma Mercedesa w garażu, jeździ autobusem, to tak naprawdę on trochę udaje. No bo on jeździł. Tak, bo on w każdej chwili ma luksusowe auto w garażu, tak? On jeździ autobusem, ale to jest kaprys. Ale ty oddaj i zacznij tak żyć przez jakiś czas. A potem nie możesz go już mieć. Musisz poprosić, żeby ktoś ci oddał, bo cię nie stać na następnego, tak? To już tak trochę w przenośni mówię, tylko żebyśmy zobaczyli różnicę, że to uniżenie nie było takie, wiecie, chwilowe, udawane na trochę. Nie, Jezus rzeczywiście się ogołocił.
I to nie z Mercedesa.
Tak, ja tylko podałem ten przykład, żeby w pewnym sensie zobrazować różnicę. Tak wiecie, tak po ludzku mówię czasami, no, żeby zobrazować różnicę, co naprawdę zrobił dla nas Bóg. Że to nie było udawane w żadnym momencie. To wszystko było naprawdę. Cierpienie było naprawdę, poniżenie było naprawdę, męka była naprawdę. Nauka posłuszeństwa, wszystko było naprawdę. I śmierć była naprawdę. Przelana krew była naprawdę. I prawdziwe było zmartwychwstanie. I prawdziwa jest chwała. I teraz, kiedy mamy napisane, że wszelki język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przyjdzie taki moment, bo jak list do Hebrajczyków, otwórzcie drugi rozdział, list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. Drugi rozdział. Ósmy, dziewiąty werset, nawet siódmy, bo tu jest mowa od szóstego. Od szóstego może przeczytajmy do wersetu dziesiątego.
Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy, a skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane. Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.
Psalm cytowany tutaj mówi o człowieku jako takim. Autor listu do Hebrajczyków odnosi to do Jezusa Chrystusa i mówi o nim co? Że wszystko jest mu poddane, tylko jeszcze czego? Nie widzimy tego, że mu jest wszystko poddane. Na razie widzimy tylko kogo? Jezusa Chrystusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Ale jeszcze tego, że jest królem, jeszcze nie widzimy. Ale przyjdzie taki moment. Kiedy Chrystus przyjdzie w chwale, nie po to, żeby cierpieć, ale ku zbawieniu tym, którzy na Niego czekają. Kiedy przyjdzie, Jego szata będzie zmoczona we krwi, a imię Jego będzie Król Królów, Pan Panów, Słowo Boże. I będzie tłoczył kać zapalczywego gniewu Boga. Wtedy nie będzie takiego kolana, które się przed Nim nie zegnie. Każde. Bo nawet te, które jest pod ziemią, ci, którzy umarli, zmartwychwstaną i staną przed białym tronem. I tam nikt z podniesioną głową nie będzie stał. Czy chcielibyście jeszcze jakieś wnioski, coś dodać, to byśmy podsumowywali to? Chyba, że macie pytania. Coś z tego, co powiedziałem, budzi wasze wątpliwości. To słucham. Coś wam nie pasuje, nie gra. Jasio, Jezus miał moc życie oddać i miał moc je znowu wziąć. Tak, Janku. Bo jest Bogiem. Prawda. Wszystko od początku było zaplanowane. I wiadomo było, że się uda. Co nie zmienia faktu, że po drodze wydarzyły się te rzeczy, o których czytamy.
Jak mówiłeś o tych argumentach takich, że ktoś dyskredytuje Jezusa jako Boga, tak? To też najczęstszym argumentem, kiedy się kończą argumenty, jest przecież Bóg wszechmocny może wszystko.
Prawda.
Spotkałem się po prostu z taką argumentacją, tak. Kiedy już brzytwy się chwyta to argumentator, prawda. To wszechmocą argumentuje każdy głupi pomysł.
Skoro może wszystko, tak. Może wszystko Bóg. Może, ale nie musi. Skoro może wszystko, to mógł się również uniżyć. Jeżeli może wszystko, to mógł ogołocić się z chwały, mógł. Może wszystko.
Chodzi o to, że ludzkie pojęcie wszechmocy jest ograniczone.
Ludzkie. No, słucham was. Pytania? wątpliwości, jakie macie.
Mi się podobał Mercedes. Mówię o porównaniu.
Bardzo proszę.
Może przeczytajmy sobie dla zobrazowania tego, o czym powiedziałem, 19 rozdział Objawienia. 19 rozdział. I 11 werset. Od 11 do 16. 19 rozdział, od 11 do 16.
Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały. A ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów.
To żeby tak, żeby lepiej przeczytać niż tak z głowy wam powiedziałem, ale ma imię Słowo Boże Król Królów Pan Panów. Pamiętajmy, że w chwale teraz jest Bóg człowiek. Jedyny w swoim rodzaju we wszechświecie. Czy możemy przejść do wniosków, czy...
Ja bym jeszcze tylko powiedział, tak? Że, żeby jakby nie było żadnych tutaj wątpliwości, mam nadzieję, że ich nie ma, ale że w życiu Jezusa widać wiele miejsc takich, w których inni... To, że Jezus był Bogiem na ziemi, to widać... To nie tak, że Jezus przyszedł i powiedział: słuchajcie, i wyłożył, jestem Bogiem i tak o, prawda? To było widać bardzo często w uczynkach Mateusza chociażby to. Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, wstań i idź, nie? I oni mówią, bluźni, bo czyni siebie równym Bogu. Ale to ludzie mówili, nie? I teraz, tak jak ja to rozumiem, tak jak mówisz, nie, no to właśnie z jednej strony to ogołocenie siebie z tej chwały, ale z drugiej strony ciągle bycie na ziemi Bogiem i człowiekiem. Tylko żeby to właśnie dobrze zrozumieć, żeby komuś się nie pomieszało i żeby ktoś nie poszedł w jakąś skrajność i nie powiedział, bo są takie, tak, że aha, no to w takim razie Jezus na ziemi to był tylko człowiekiem. No nie. Bogiem i człowiekiem, żeby tego nie, jakby tej granicy gdzieś nie, ktoś przypadkiem nie przekroczył. Dobrze się wyrażam?
Tak, no akcentowałem to kilka razy właśnie,
tak,
że
ja
Jezus...
Jeszcze podkreślić.
Tak, jeszcze, bo powiem...
Bo różne są herezje, tak. Nie? I różni ludzie różne rzeczy mówią, wykorzystując do tego miejsca. Różne, te, które w studium na temat trójjedynego Boga Darek porusza. No, są, jest wiele wersetów, które można bardzo różnie... No i ten werset też jest takim wersetem, ogołocił samego siebie, który jest bardzo często, no, źle niestety interpretowany.
Ogołocił się z chwały. Tak. Więc teraz jeszcze tylko dodam, bo jak gdyby został wywołany ten temat, więc ja jeszcze go poruszę. Jezus, kiedy był na ziemi, uciszył burzę.
Tak.
Demony były mu posłuszne. I on to robił, będąc ogołocony z chwały. Macie pytania? Jaką on miał chwałę? Z czego on się zrzekł, skoro on bez chwały rozkazywał demonom? On wszystko słowem swojej mocy podtrzymywał.
Żeby właśnie o tym
pamiętać. A wrócił, a przyszedł na ziemię. Żebyśmy zobaczyli, że natury Boga Jezus nigdy nie oddał, bo nie można przestać być Bogiem. Bo Bóg, ja jestem. Zanim Abraham był, ja jestem. Jezus mówi, ja jestem Bogiem. Tylko ogołociłem się dla was. Więc my widzimy Boga w ciele i bez Jego chwały widać, że to jest Bóg. Kiedy Piotr, Jan i Jakub widzieli Go na górze, jak się nagle przemienił przed nimi, to bez wątpienia to była Boża chwała. Kiedy uciszył morze, kiedy rozkazywał demonom, kiedy odpuszczał grzechy, to były atrybuty Boga. I Jezus to robił, będąc ogołocony z chwały. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że nie zapominamy o tym, tak jak Janek pisze, w chwale Bóg człowiek w ciele uwielbiony. Tak, będąc na ziemi, Bóg w ciele takim, jak każdy z nas. Więc
to jest tak ważna kwestia, tak, że warto tak powtarzać po kilka razy.
Za każdym razem to powtarzamy, bo zauważcie, że temat Jezusa przewija nam się przez wiele listów. Kładziemy na to nacisk dlatego, że to jest fundament naszej wiary. My musimy wiedzieć i pamiętać cały czas, kto nas uratował.
Nie może być dowolności, każdy sobie jak chce, myśli. Nie, to są rzeczy, których wszyscy musimy rozumieć dokładnie tak samo.
Tak.
Tak jak mówi...
Musimy być jednomyślni w tym. Dlatego mówię, tak dokładnie to tłumaczę, akcentuję po kilka razy. Tłumaczę wam, co to znaczy ogołocić się, dlaczego prosił Ojca. Jeżeli my to wiemy, to kiedy trafimy na jakieś fałszywe nauczanie, to ono nie będzie w stanie podważyć naszej wiary. Bo jeśli nie wiemy, to czasami padają argumenty, które podważają naszą wiarę. Podkopują ją i my zaczynamy mieć wątpliwości. A kiedy zaczynamy mieć wątpliwości, to zaczynamy mieć problemy. Dlatego to tłumaczymy i dlatego to rozważamy. Więc podsumowujemy dzisiaj. Co możemy powiedzieć o Jezusie z tego, co tydzień temu i z tego, co dziś? Jeżeli macie już jakieś wnioski zapisane, to bardzo proszę, żebyście je jeszcze raz powiedzieli. A nowe zaraz dopiszemy.
Jezus to Bóg, który z miłości uniżył się, stając się człowiekiem.
Tak.
Wyrzekł się dobrowolnie chwały, która mu się należała jako Bogu. To co właśnie mówimy. Posłuszny we wszystkim, ze świadomością, po co przyszedł. Motywowała go miłość do Ojca i do ludzi oraz posłuszeństwo. To co mówiliśmy, nie? W czasie prześladowań był pokorny, cichy, nie myślał o sobie. Doświadczał przykrości, ale potrafił pocieszać innych. W prześladowaniach Pan Jezus zachowywał wszystko, to co wcześniej mówiliśmy. Jednomyślność, miłość, uniżenie i pokorę, bo to jest wszystko ze sobą związane.
Tak. Co jeszcze?
Postanowiłem bez z tamtej.
Dobrze, co jeszcze? Jeszcze jakie wnioski? Mogą być te same, tylko może ktoś ma z innej strony to samo. Czytajcie, jeżeli macie jakieś wnioski, chyba że nie macie. Ale jeśli macie, to proszę. Dlaczego prosił ojca o to, co miał wcześniej? Bo to zrzekł się, tak? Dlatego musiał na powrót poprosić o to, bo on się tego zrzekł.
Bo się z tego ogołocił.
Tak, bo się z tego ogołocił. Że to nie było na niby, słuchajcie. Nie było takie na chwilę.
I zstąpił z nieba na ziemię i wrócił.
Tak, wrócił tam, skąd wyszedł.
Starogrzeckie to słowo ogołocił jest przetłumaczone jako wyniszczył samego siebie.
Wyniszczył samego siebie.
No różnie to można.
Jak żył na ziemi?
Jak człowiek.
Dobrze, ale jakim życiem?
Posłusznym, pokornym.
Tak. Świętym.
Bezgrzesznym.
Będąc wśród grzeszników, był od grzeszników jednocześnie oddzielony swoją sprawiedliwością. Obracał się wśród grzeszników, współczuł im, zachowując swoją świętość. Będąc między nimi, był od nich oddzielony mimo wszystko. Był święty. Żył świętym życiem i umarł na krzyżu za grzechy ludzi. Jak się zachowywał w czasie prześladowań?
Jeszcze pocieszał.
Pocieszał.
Nie myślał o sobie.
Co się z nim stało po zmartwychwstaniu?
Zasiadł w prawicy ojca. Otrzymał od niego chwałę.
Tak. Siedzi po prawicy ojca w chwalebnym ciele. Bo Szczepan widział Syna Człowieczego stojącego po prawicy chwały Bożej. Tak.
I otrzymał tą na powrót chwałę z woli ojca. Sam jej nie.
Tak. Sami sobie nie wziął chwały.
Jak był w ciele i żył w tej świętości, to pokazał nam, tak krótko mówią, że da się. Że da się żyć w świętości, że nie trzeba, że to kwestia wyboru i dokonywania naszych wyborów. Że da się, że nie da się, że on był jakiś wyjątkowy, inny i on w jakiejś takiej boskiej mocy oparł się grzechowi czy czemu. Da się.
Jezus?
Tak.
Na ziemi w boskiej mocy się oparł.
Tak, ale chodzi mi o to, że dałem przykład, że...
Robert, da. Temat bardzo...
Robert,
trudny i
bardzo śliski temat. Jezus był Bogiem i człowiekiem.
No tak.
Żeby człowiek drugi mógł zbawić człowieka, to by Bóg na ziemię nie przychodził, tylko by stworzył człowieka bezgrzesznego. Nie dało się, nie ma jednego sprawiedliwego. Dlatego Bóg musiał przyjść w ciele i Bóg dokonał tego, czego nie mógł dokonać żaden człowiek.
Możesz brać przykład
z Jezusa, ale nie jesteś Jezusem.
A to różnica, wiesz, czyli gdy mu, mu złorzeczono, nie złorzeczył, bierzmy przykład. Ale niestety w tej naszej naturze tutaj i w tych ciałach nie ma tego, wiesz, porównania.
Gdybyśmy stwierdzili, że nie grzeszymy, to byśmy kłamali.
Słuchajcie, bardzo...
Może nie to chciałem powiedzieć, trudny chciałem temat. To, żeby nie robić tolerancji dla grzechu, z tego powodu,
dobrze.
Że ja jestem człowiek. O, takie coś chciałem, nie?
Dobrze, no tak, dobrze, zaraz będziemy...
A ta druga jest strona, której nie do końca może rozumiałem.
Tak, jak zaczniemy omawiać sobie przykład wierzących za tydzień, to będziemy patrzyli na to właśnie z tej perspektywy i patrzyli na ile przykład Jezusa, co my mamy zrobić.
Jasne.
Natomiast pamiętajmy jedną rzecz, bo jest takie nauczanie, ja od razu mówię, jest takie nauczanie, ja się z nim spotkałem, które mówi, że Jezus będąc na ziemi, był oczywiście Bogiem, ale kompletnie bez boskiej mocy. I cokolwiek chciał zrobić, to musiał zrobić w mocy Ducha Świętego, którego miał. Więc my teraz mając Ducha Świętego możemy to, co
tak
jest.
Samo jak
jest. To nie jest prawda o Jezusie Chrystusie. To jest odzieranie z chwały Boga. Ja się z takim nauczaniem nie zgadzam, bo Biblia mu zaprzecza. Jezus uciszając morze nie prosił o nic Ojca, tylko uciszył morze. I nie prosił Ducha Świętego o pomoc, bo on miał Ducha. A Duch, który na niego stąpił, to nie tyle, że stąpił, bo go wcześniej nie miał, tylko się zamanifestował Bóg.
Tak.
To są bardzo ważne rzeczy. Pewnych rzeczy Biblia nie porusza i my o nich nie będziemy nawet rozmawiać. Ale to, co Biblia mówi wyraźnie, to trzeba zaakcentować. Bóg, człowiek był jeden i jest jeden i więcej się nie powtórzy. Kiedy był na ziemi, to musiał Bóg przyjść w ciele, bo tylko On mógł dokonać tego, czego żaden człowiek by nie dokonał. Jezus jest godzien naśladowania i mamy Go naśladować, natomiast nigdy nie będziemy tacy jak Jezus, bo nie jesteśmy Bogiem w ciele.
Podstawowa różnica. Mamy orędownika w niebie i gdy zgrzeszymy, przychodzimy do Niego. Jezus tego orędownika nie potrzebował. Dlaczego? On miał Ojca, tak, ale to nie był orędownik, który za Nim musiał orędować z powodu grzechu. To już jest podstawowa różnica.
Dokładnie tak. Poza tym, co jest ważne. To prawda, co mówisz, Robert. Że nie ma tolerancji dla grzechu. To prawda, ale jak gdyby udowadniajmy to fragmentami, które mówią na przykład, że otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności,
tak,
jak
tak,
mówi
tak.
Słowo Boże. I teraz nie ma dla nas wytłumaczenia, bo Bóg dał nam wszystko. Dał nam ducha, dał nam siłę i mamy żyć pobożnie. Używajmy tych miejsc, które faktycznie o tym mówią, ale moim zdaniem nie należy do tego używać osoby Jezusa Chrystusa, ponieważ nie możemy się z Nim równać. On jest przykładem do naśladowania
możemy
jako człowiek,
wstępować
w Jego ślady, tak, ale nigdy nie możemy być Jezusem, bo nie jesteśmy Bogiem w ciele. Więc to jest subtelna różnica, ale która stawia nas w pozycji równych Jezusowi na ziemi. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne. Bo jeżeli ty tak uważasz, to proszę, ucisz morze. Jeżeli ty możesz to, co Jezus w Duchu Świętym, ucisz morze. Powiedz, żeby się uciszyło. Rozumiecie? To jest bardzo ważne.
My wiemy, że nie to miałeś na myśli.
Tak,
są tacy,
tak.
Którzy
ale jest taka nauka. Dlatego ja, jak to usłyszałem, no to musiałem jak gdyby ten temat poruszyć, bo takie nauczanie jest. Ono jest, funkcjonuje.
I ludzie mówią, ja jak Jezus. Bezgrzeszny.
Albo mam Ducha Świętego, to ja mogę to samo, co Jezus. Dlaczego? No to mogę teraz co? Uzdrawiać to samo, co Jezus, bo mam Ducha Świętego. Ja to samo mogę, co On. Nic nie możesz.
To orędownika nie potrzebujesz wtedy, nie?
No tak.
Ty nic nie możesz, jeśli Bóg nie zechce. A jeżeli nawet coś zrobisz, to Bóg przez ciebie to zrobi. A przez Jezusa nikt nic nie robił, bo to Jezus robił. To Jezus grzechy odpuszczał, a nie ktoś przez Niego to robił. To jest różnica.
To, co ty powiedziałeś, to szybciej można byłoby takie porównanie na przykład do apostoła Pawła, który swoim życiem pokazywał, jak żyć świętym i pobożnym życiem. To nie znaczy, że był bez grzechu, bo sam mówi, któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci, nie? Nie znaczy, że był bez grzechu, ale w jego postawie i to, co o nim mówiono, widzimy, że żył tak, jak trzeba, nie?
Jeszcze jedna ważna kwestia. Jest napisane, że Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, nie zgrzeszył. I jak się okazało, że nie zgrzeszył? No bo umarł i przez całe swoje życie, do momentu, kiedy oddał ducha, nie popełnił ani jednego grzechu. I to jest dowód, że żył bezgrzesznym życiem. Ponieważ praktyka to pokazała.
Tak.
Ale Nie wolno zapominać o jednej rzeczy, że to było zaplanowane i wiadomo było, że tak się stanie. Rozumiecie? To nie było tak, że o, udało mu się. Nie! To było zaplanowane. Od początku, zanim świat powstał, już było zaplanowane. Rozumiecie, o co chodzi?
Ale stać się musiało.
Ale stać się musiało po kolei. Jego ogołocenie musiało stać się faktem, bo tego wymagała Boża sprawiedliwość. Dlatego mógł to zrobić tylko Bóg. Nikt więcej. Musimy rozumieć, dlaczego Paweł mówi, niech będzie w was taka postawa. Im lepiej zrozumiemy, co zrobił dla nas Bóg, czego dokonał i czego się zrzekł, jaki był i co potem się z nim stało, w wyniku czego, bo prosił. Nie żądał, prosił. Wtedy, jak gdyby, kiedy to lepiej będziemy rozumieć, to i to, co my mamy zrobić, lepiej będziemy rozumieć. Bardziej dogłębnie będziemy rozumieć, jacy mamy być względem siebie. I łatwiej nam będzie wtedy dostrzec, kiedy tacy nie jesteśmy. Łatwiej będzie nam dostrzec nasze niewłaściwe postawy. Dlaczego? Bo wiemy, jaki jest Jezus. I też o to chodzi, żebyśmy dostrzegali to, w czym nie jesteśmy w porządku. Nie?
Przyszedł kiedyś człowiek, tak, nie wiem, czy dalej pamiętasz, na Coffee House. Przyszedł i mówi, ja już nie grzeszę. I przyszedł gdzieś tam skądś i z takim, no myślę, ohoho, to już, ja wiem, że nie
coś
mamy
do czynienia. Kojarzę sobie, ale bardzo słabiutko.
Nie
tak.
Mamy do czynienia z kimś, kto przychodzi ze zdrową nauką, skoro on przychodzi i mówi, że on już nie grzeszy. Na starcie, gdyby. Dlaczego? Od razu mu tam z Jana zacytowałem i tak dalej, to co Paweł podał. Wywiązała się dyskusja, potem się okazało, że on nie do końca rozumie, co on mówi, a to już oddzielny temat, nie? Ale są tacy, którzy tak mówią. Wyciągają po prostu błędne wnioski z naśladowania Jezusa, z tego, że mamy Ducha Świętego. To wszystko, co już nawet powiedział. A to jest ogrom nauki, bo cały Nowy Testament właśnie pewne zagadnienia, te zagadnienia porusza, nie? I trzeba wyciągać wnioski razem, a nie tam...
Tak.
Z jednego, dwóch miejsc.
Ale uczymy się, słuchajcie. Dobrze, no bo widzisz, dobrze, że powiedziałeś, bo w ten sposób można poruszyć temat, bo gdybyś tego nie powiedział, to...
No właśnie tak siedzę i bardzo myślę, dobrze. Może ktoś będzie przy okazji
dobrze.
Tego słuchał gdzieś w przyszłości.
Bardzo dobrze. Nie bójmy się mówić wniosku.
Ale może ma takie pytanie.
Bo, jeżeli, bo nawet jeżeli te wnioski są niewłaściwe, to po to tu jesteśmy, żeby się korygować, słuchajcie. Po to jesteśmy, żeby się korygować, bo w ten sposób... Zaczynamy być jednomyślni. To, do czego powołuje nas Słowo Boże. Przestawił
na temat trójjedynego Boga w pewnym momencie Ela.
Tak.
Twoja żona mówi, ale jak to ten Bóg, te osoby były. I potem z pół godziny, jak gdyby właśnie dyskusja na ten temat. No ale potrzebowała ułożyć to w głowie. A ktoś słuchając też może potrzebować. Dla kogoś może się to wydawać takie oczywiste. Ale dla innych, którzy może byli w różnych środowiskach, w różnych kościołach, z różną nauką, tak?
No i jeszcze pozostaje taka
są sprawa, jakieś pozostałości.
Że ten, co ja tu jestem i wszyscy z nas, i ja tu zachęcam do zadawania pytań, do w porę, nie w porę, czy mam humor, czy nie. Ale my mamy możliwość i ja tu coś powiem, Darek, ty bracia, siostry skorygują. Ktoś, jak jest po drugiej stronie, i już nie jest na Skype'ie, ale po prostu
tylko może wysłuchać.
On
tak.
Może tylko słuchać. Tak. On ma pytanie.
I może napisać.
Może napisać,
tak, ale to już nie to samo.
Ale nie musi, bo może się wstydzić, może coś. I też wierzę w to, że każdy z nas, co tutaj mówi i zadaje pytanie, czy czasami wnioski, jak moja żona czasami coś tam powie, albo ktoś inny, modlimy się o to, ja się modlę, żeby Bóg prowadził te spotkania i czasami takie zdanie powiedziane, mnie aż korciło to powiedzieć, wcale nie zamierzałem, a przy okazji też zostałem ubłogosławiony, bo też się pewnej rzeczy dowiedziałem i pewne sprostowanie też takie zerknąłem na siebie, tak, szybciutko, bo od razu powiedzieliście, chociaż nie do końca, może chciałem tak się wyrazić w ten sposób, ale już pomijam to, nieważne.
Pytać to nie jest problem.
Może się okazać potrzebne.
Problem jest, jeżeli problemem jest kwestionowanie. Dokładnie. Czyli jest wytłumaczone, Słowo Boże mówi to, co mówi, a ty to kwestionujesz. To zaczyna się problem. Nie to, że ty zapytałeś, bo miałeś wątpliwości, ale problem, że kwestionujesz to co jasne jest w Słowie Bożym.
Z prostej przyczyny, bo upieram się przy swoim, bo musi być moje.
Na przykład, nie?
No to już się wtedy... Często tak jest.
Okej.
Dobrze, słuchajcie. Wniosek na zastosowanie po studium, czego dokonał Jezus, tak? Otwórzmy sobie jeszcze raz Filipian na zakończenie, bo wnioski z naszych postaw to będą po tej drugiej rubryczce, tak? Ale jeszcze raz, tak jak tydzień temu, tak i teraz, na zastosowanie fragment. Piąty werset. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Jezusie Chrystusie. Takie nastawienie umysłu w nas ma być, jakie było nastawienie w Jezusie Chrystusie, który zrobił to wszystko, o czym tydzień temu i dzisiaj rozmawialiśmy.
A ile możemy zrobić? No to inna lekcja jest.
Za tydzień, jak Bóg da, to się spotkamy. Ja spodziewałem się, powiem szczerze, że to szybciej pójdzie. Natomiast no, widzę, że nie warto pędzić w tym momencie. No i jak Bóg da, to za tydzień zrobimy za jednym razem to. A jeśli nie, jeśli będą dodatkowe kwestie do omówienia, tak jak dziś, no to nie skończymy, ale zobaczymy, jak będzie. W każdym bądź razie uważam, że osobę Jezusa Chrystusa trzeba bardzo dokładnie omawiać, dlatego że coraz więcej rozumiemy, prawda? Patrzcie, ile zrozumieliśmy przez list do Tymoteusza, Kolosan, ile rzeczy mamy ogarniętych, zobaczcie. Teraz dochodzą kolejne rzeczy. To są wersety, nad którymi się często ludzie zastanawiają. Ogołocił siebie, znaleziony człowiekiem. Popatrzcie, tak jak w Kolosan, początek stworzenia, pierworodny wszelkiego stworzenia, no to albo pierworodny, albo stworzenia. Tak? Nie można być pierworodnym, tak? Nie można być pierworodnym samochodem ojca. Bo samochód to rzecz, a pierworodny to syn. Rozumiecie? To jest mieszanie pojęć zupełne, czego ludzie nie rozumieją. Ale my to wyjaśniliśmy i dzięki Bogu ogarniamy te sprawy, tak? Dzięki łasce Bożej, Duchowi Świętemu, no, tak? Także pomódlmy się dzisiaj, zakończmy to i za tydzień będziemy kontynuować.